Świetlico Chrystusa, wołamy przyjdź. Duchu Święty, oblubieńcze Maryi, wołamy przyjdź.
Duchu Święty, przyjdź Duchu Kościoła, przyjdź do oblubienicy, przyjdź, wołamy Cię.
Święty darze pięćdziesiątnicy, wołamy przyjdź.
Duchu Święty,
Boże i Ożywicielu, wołamy przyjdź. Duchu Święty, Duchu Prawdy, Parakletos, odnowicielu naszych serc, wołamy
przyjdź. Duchu Święty, przyjdź Duchu Kościoła, przyjdź do oblubienicy, przyjdź, wołamy Cię. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Kościoła, przyjdź do oblubienicy.
Dzisiaj zaglądamy do katechizmu Kościoła katolickiego, a mamy przed sobą kolejne z przykazań Bożych. To jest już siódme przykazanie, które w Księdze Wyjścia brzmi: nie będziesz kradł, to 20 rozdział 15 wers, a w Ewangelii Mateuszowej 19 rozdział 18 wers jest sformułowane krótko: nie kradnij. To siódme przykazanie zabrania zabierania lub zatrzymywania niesłusznie dobra bliźniego i wyrządzania bliźniemu szkody w jakikolwiek sposób dotyczącej jego dóbr. Nakazuje sprawiedliwość, nakazuje miłość w zarządzaniu dobrami materialnymi, w zarządzaniu owocami ludzkiej pracy. Z uwagi na wspólne dobro wymaga ono poszanowania i powszechnego przeznaczenia dóbr oraz prawa do własności prywatnej. Życie chrześcijańskie stara się dobra tego świata ukierunkować na Boga i miłość braterską. To punkt 24.01 w katechizmie Kościoła katolickiego, który wprowadza nas w to siódme przykazanie. Myślę, że takim podsumowaniem tego punktu jest to zdanie ostatnie. Życie chrześcijańskie stara się dobra tego świata ukierunkować na Boga i miłość braterską. Dobra mają czemuś służyć. Mają służyć temu, żebyśmy bardziej kochali Boga, który jest Stwórcą, ale równocześnie kierowali się miłością braterską. To przykazanie siódme, nie kradnij, jest bardzo zwięzłe, bo Bóg jest bardzo zwięzły. Mówi krótko, nie nadużywa słów, nie leje wody, ale te słowa pokrywają obszary życia ludzkiego bardzo rozległe, wymiary takie, powiedziałbym, też bardzo złożone, bo przecież nie kradnij w takim naszym powszechnym od razu odniesieniu dotyczy dóbr materialnych. Materii, czegoś, co widzimy, czegoś, co możemy nie widzieć, jak nam ktoś ukradnie, albo jak my ukradniemy komuś. Ale także przede wszystkim, kiedy patrzymy na dekalog, czyli na tych 10 słów Boga, to moglibyśmy powiedzieć, że nie kradnij, to przede wszystkim nie kradnij chwały Bogu. Bo traktujemy dekalog jako całość, jako jedność, a nie jako coś wyrwanego, coś, co możemy sobie zachowywać albo nie zachowywać, albo jedne rzeczy zachowywać, a innych nie zachowywać. Bóg traktuje to słowo jako całość. i chwałą Boga jest człowiek żyjący. Kiedy grzeszymy, umieramy, bo grzech równa się śmierć. I kiedy grzeszymy, kradniemy chwałę Bogu. Bo jeżeli chwałą Boga jest człowiek żyjący, a grzech związany jest ze śmiercią, to znaczy, że kiedy grzeszymy, kradniemy chwałę Bogu, bo wchodzimy w śmierć, a chwałą Boga jest człowiek żyjący. Bóg chce, żebyś żył. Bóg chce ciebie jako żyjącego na wieki wieków, jako szczęśliwego na wieki wieków. Jeżeli wchodzimy w grzech, kradniemy chwałę Bogu. I to jest, myślę, najbardziej podstawowy, taki fundamentalny wymiar tego przykazania Bożego i całego dekalogu. Bo zobaczmy, że każde złamanie przykazania, ale to w takim wymiarze formalnym, prawda, prawniczym, powiedzielibyśmy, związane jest z taką kradzieżą chwały Bogu. Ale przede wszystkim chodzi tutaj o miłość, bo dla tych, którzy kochają, prawo jest już zupełnie sprawą drugorzędną. Prawo jest ciężarem dla tych, którzy mają z miłością problemy i wtedy ono ich zachowuje. Ale kiedy zaczynamy rzeczywiście kochać jako rzeczywistą miłość, którą się kierujemy, a która wypływa z miłości Bożej, no to wówczas prawo jakby staje się dla nas niewidoczne, bo oczywiste. Kiedy rozpoczynaliśmy nasze rozważania nad dekalogiem, to już było dawno, dawno temu, to mówiliśmy wtedy sobie też o tym, że nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. I mówiliśmy sobie też o tym, że często my sami stawiamy się na miejscu Pana Boga, albo na miejscu Pana Boga stawiamy kogoś innego. Na miejscu Pana Boga możemy postawić również człowieka innego, na przykład żonę traktować jak boginię, albo dzieci traktować jak takich małych bożków, albo coś innego, pracę, pieniądz, internet. I mówiliśmy też o przykazaniu, które brzmi szóstym, to całkiem niedawno, nie cudzołóż. A nie cudzołóż to przede wszystkim nie zadawaj się z tym, co nie jest Boże. Bo jeżeli jesteśmy stworzeni dla Boga, to znaczy zadawanie się z czymś, kimś innym niż Bóg, z innymi bogami, bożkami, których sobie ulepimy, jest idolatrią, jest oddawaniem chwały komuś innemu niż Bogu. Jest wchodzeniem w takie relacje właśnie cudze. I to też ma wymiar takiego duchowego cudzołóstwa, dlatego że my znowu często zwracamy uwagę wyłącznie na ten aspekt materialny, prawda, ciała albo jakiejś materii w przypadku przykazania nie kradnij, ale to z serca pochodzą, jak mówi Pismo, złe myśli, nierząd, kradzieże, złe słowo, z serca pochodzą i wtedy uzewnętrzniają się dopiero w słowie, w czynie, w zaniedbaniu, o czym mówimy podczas tego wyznania win, które wypowiadamy na początku Eucharystii. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. To zatem, kiedy mówimy o przykazaniu siódmym, pomyślmy także o takiej kradzieży duchowej, której możemy się dopuszczać. I dlatego chcę wyjść od tego, że kiedy grzeszymy, kradniemy siebie Bogu, bo należymy do Boga. On nas stworzył, On nas zapragnął, On daje nam swoją miłość, a my grzesząc wykradamy się z Jego domu. To jest ucieczka z domu. Uciekamy z domu Bożego. Wychodzimy ze światła i uciekamy z domu w ciemność. Grzech wykrada nas z domu Bożego. I nie jesteśmy w stanie powrócić do tego domu, bez Bożego światła, bez tego, aż Bóg zapali na progu tego domu lampkę, że jesteśmy oczekiwani. To w Skandynawii, zwłaszcza kiedy jest dosyć szybko ciemno, te dni są krótkie, bo teraz chyba w Sztokholmie to z 6 godzin trwa, tylko światło dopiero pewnie teraz się zaczyna poranek i jaśnieje, ale już przed 15 będzie ciemno, to różnego rodzaju restauracje, czy puby, czy jakieś inne tego typu lokale wystawiają świece płonące w takich specjalnych świecznikach, żeby zachęcać, że tu jest ciepło, że tu jest przytulnie, że tu ktoś na ciebie czeka, że jesteś po prostu mile widziany, że jest otwarte, że jestem w domu, choć ja jestem w domu. I to jest to, co robi Pan Bóg. On też zapala takie światło po to, żeby pokazać, że oczekuje na nas. Ale bez tego Bożego światła nie jesteśmy w stanie sami powrócić do domu, z którego wykradliśmy siebie poprzez grzech, czyli okradanie Pana Boga z Jego chwały. Zostaliśmy stworzeni na obraz Boży. I kiedy oddajemy chwałę Bogu, wówczas upodabniamy się do Boga. Jeśli kradniemy chwałę Bogu, upodabniamy się do tego, który sam chciał chwały dla siebie. A kto chciał chwały dla siebie? Kto chciał chwały dla siebie? Otóż wąż biblijny chciał chwały dla siebie. Diabeł, który mówił, nie będę ci służył, wypowiedział Bogu posłuszeństwo, nie będę ci służył. To jest ten, który chwały pragnie dla siebie, który zwraca uwagę na siebie. I jeżeli kradniemy Bogu chwałę, to oddajemy chwałę temu, który jest przeciwnikiem Boga i stajemy po jego stronie. I tutaj dlatego możemy powiedzieć, że wykroczenie przeciwko jakiemuś przykazaniu jest tak naprawdę wykroczeniem przeciwko całemu dekalogowi. No bo kiedy boli nas głowa? Kiedy boli nas głowa, to przecież odczuwa to cały organizm, cały ja to odczuwam. To nie jest tylko ograniczone do głowy, ale mam sam całe złe samopoczucie. Nie mogę się skupić, różne takie inne dolegliwości przychodzą. Kiedy coś złego stanie się z moją ręką, kiedy złamię sobie nogę, to przecież skutki tego złamania nogi odczuwa cały organizm, bo po pierwsze, zresztą tego nie trzeba tłumaczyć, ale jest tak, że ta noga jest unieruchomiona, prawda, jest w gipsie, organizm, inne członki muszą wziąć na siebie pewną pracę, ale pewnej przecież nie wykonają, bo ręka nie będzie nogą, głowa nie będzie nogą, ucho nie będzie nogą i ta noga spełnia określone funkcje. Ale i ucho, i oko, i wszystkie inne członki odczuwają to, że ta noga jest po prostu unieruchomiona, że jest złamana. I tak jest z prawem Bożym. Kiedy występujemy przeciwko jakiemuś przykazaniu, to tak naprawdę występujemy przeciwko Bożej miłości, która jest jedna, bo Bóg dał dekalog nie po to, by nas zniewolić, by nam wolność odebrać, bo przecież możemy grzeszyć, bo przecież możemy kraść, bo przecież możemy plotkować, cudzołożyć, możemy odbierać dobre imię Bogu, możemy odbierać dobre imię ludziom. To wszystko możemy robić i wielu tak robi. Ale Bóg mówi, kiedy będziesz to robił, wchodzisz w śmierć, czyli w grzech. Święty Paweł Apostoł powie, wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. I dlatego też, zobaczmy, przykazania Boże nas nie zniewalają, przykazania Boże nas zachowują, nas utrzymują przy życiu, zachowują nas na powierzchni, żebyśmy nie utonęli, żebyśmy nie weszli w śmierć. I Bóg mówi, kładę przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybieraj, bo jesteś człowiekiem wolnym. Wybieraj. Ja ci wskazuję życie, bo ja jestem życiem. Wybierając mnie, wybierasz życie, bo ja chcę, ja Bóg chcę, żebyś żył, bo chwałą Boga jest człowiek żyjący. I teraz, kiedy myślimy o tej kradzieży, to warto sobie to też tak pokazać bardzo konkretnie. Otóż, no choćby taki przykład. Pod względem czasu spędzanego przed telewizorem Polacy zajmują trzecie miejsce w Europie. To są chyba z 2018 roku, sprzed roku badania. Przed telewizorem Polacy spędzają dziennie niemal 4 godziny, choć telewizja notuje spadek oglądalności na rzecz internetu oczywiście. Ale te 4 godziny to daje dobrze ponad cały dzień w tygodniu, prawda? Bo to jest 7 razy 4, niemal 4, czyli to jest 28, a doba ma 24 godziny, czyli to jest ponad jeden dzień w tygodniu. A jeżeli to jest ponad jeden dzień w tygodniu, ten ponad, to będzie 5 dni w miesiącu. A jeżeli to jest 5 dni w miesiącu, raz matematyka, to będzie 2 miesiące w roku. Spędzamy przed, na 12 miesięcy, 2 miesiące spędzamy przed telewizorem. Niedźwiedzie, czy tam świstaki, prawda, zimują i wchodzą w sen zimowy, a ludzie spędzają 2 miesiące przed telewizorem na 12 godzin, na 12 miesięcy w roku. 2 miesiące siedzimy przed telewizorem. Z tego niech tylko godzina będzie na reklamy, to w ciągu roku ktoś przez ponad 2 tygodnie mówi nam, czego potrzebujemy dla siebie, dla swojej rodziny, co jest nam niezbędne, prawda? Piąta golarka, szóste jakieś tam jeszcze inne urządzenia i tak dalej, bo przecena, bo Black Friday, bo to, bo tamto, bo siamto, tyle się mówi o całym tym dwutlenku węgla i takich tam różnych jeszcze innych sprawach klimatycznych, ale jakoś konsumpcjonizm kwitnie i zapraszają nas do tego, żeby kupować, zużywać, kupować, zużywać, kupować, zużywać, wyrzucać, bo następne. To właśnie, to jest chore. To jest chore. A w soboty i niedzielę statystyczny Polak nie rusza się sprzed telewizora, uwaga, przez ponad 9 godzin. Więc wynik to nam jeszcze bardziej wzmacnia. W listopadzie tego roku z internetu korzystało 28 200 000 Polaków. No i tak bo tutaj porówno to wygląda, bo 14 milionów kobiet i 14 milionów 100 tysięcy mężczyzn, czyli ciut więcej z internetu korzystali mężczyźni, ale w zasadzie to się rozkłada porówno. I uwaga, łącznie Polacy w listopadzie tego roku wykonali 52 miliardy 900 milionów odsłon różnych stron internetowych. Prawie 53 miliardy odsłon. Ile to wzroku, ile to różnych bodźców, ile to różnych podpowiedzi, zachowań, informacji. Polacy poświęcają na przeglądanie internetu, to sprzed roku z kolei 2 godziny i 6 minut dziennie, czyli w ciągu roku daje to 766,5 godziny, czyli ponad miesiąc i to bez przerwy. 2 miesiące na telewizor, miesiąc na internet, ale to te 2 godziny to jest takie rzeczywiste siedzenie przed ekranem, ale Polacy spędzają znacznie więcej czasu na byciu online. To jest dzisiaj średnio 11 godzin dziennie. Jesteśmy podłączeni do sieci i jest to spowodowane oczywiście tym, że tam słuchamy czy korzystamy z wielu różnych urządzeń jednocześnie, bo jakiś smartfon, telefon, komputer, słuchanie muzyki, komunikowanie się, e-maile i tak dalej, coraz częściej, bo już blisko 80% całej komunikacji Polaków to jest internet jako podstawowy kanał komunikacji i jednocześnie media społecznościowe, które których znaczenie wzrasta u Polaków raczej starszych niż młodszych. Młodsi już są tacy, powiedziałbym, już są nasyceni tym. W związku z tym jakby całościowo ta grupa jest obejmowana, ale z kolei starsi się edukują, no i wchodzą też w te media społecznościowe, co jest i dobre, i niedobre. Zależy, jak wchodzimy, co z tym robimy, czy nie kradniemy chwały Bogu poprzez to, że tracimy czas, że uzależniamy się od tego, że rezygnujemy z na przykład z Eucharystii niedzielnej, że rezygnujemy z czasu dla rodziny, że to nas po prostu uprowadza. Ulegając zwiedzeniu, kradniemy czas Bogu, kradniemy czas rodzinie, kradniemy czas żonie, mężowi, dzieciom, właściwie też samym sobie, bo nawet nie umiemy odpoczywać, tylko odpoczynek nasz ogranicza się do wpatrywania się w ekran taki czy inny. No to nie jest żaden odpoczynek. Więc nie tylko sami ulegamy zwiedzeniu, ale jeszcze co istotne, możemy pozwolić ukraść własne dzieci. Bo jedno to jest to, że rodzice, czy nawet dziadkowie może ulegają takiemu zwiedzeniu, ale także to, że ktoś uprowadza dzieci z domu. Niby są w domu, ale ich w domu nie ma. Niby są częścią rodziny, ale już nie są częścią rodziny, bo są częścią czegoś innego. Ktoś je uprowadził. To jest tak jak w tym dowcipie o niańce, jakie jest pierwsze zadanie niańki. No mam nadzieję, że tak nie jest, bo to jest dowcip, ale pomyślmy też o tym, że pierwszym zadaniem niańki jest albo włączenie gry dziecku, albo włączenie telewizora, czy tam danie jakiegoś tabletu na przykład. Więc kiedy mówię zwiedzenie, mam na myśli kradzież myślenia. Czy nie dajemy sobie uprowadzić myślenia? Bo możemy być często okradani z samodzielnego myślenia, która to kradzież wprowadza nas w polityczną poprawność. Mamy być sformatowani do określonego typu myślenia, do określonych etykiet, do tego, żeby jednych nazywać głupimi, a drugich mądrymi, choć wcale mądrymi być nie muszą. Bo bojaźń Boża jest początkiem mądrości, mówi Pismo Święte. Więc zobaczmy, że takie zwiedzenie, czyli kradzież myślenia, może okraść nas z samodzielnego myślenia i wpisać w ramki obrazu poprawności politycznej, gdzie my nie jesteśmy już istotami myślącymi, homo sapiens, ale stajemy się istotami uprowadzonymi, takimi, za które ktoś myśli. I oczywiście mówi nam, że to my myślimy, ale my już nie myślimy, my tylko reagujemy na określone bodźce, które są nam serwowane. Zatem może być tak, pomyślmy, czy tak jest, czy tak nie jest, że wąska grupa podporządkowuje wszystko i wszystkich, którzy ulegają zwiedzeniu w sposobie postrzegania świata, w sposobie postrzegania siebie, w bezkrytycznym przyjmowaniu tego, co dają. Mogą to być różne ośrodki medialne, za którymi stoi jakiś kapitał i jakieś konkretni też ludzie, tak, którzy formatują po to, żeby mieć widzów, konsumentów i jeszcze innego rodzaju funkcje, żeby ludzie spełniali wobec nich. Bo chodzi o użyteczność, a jak człowiek przestaje być użyteczny jako konsument, jako widz, jako, znowu tutaj sobie możemy w wielokropek postawić, jako kto, no to wówczas staje się niepotrzebnym i najlepiej zafundować eutanazję albo jakieś jeszcze inne rozwiązania ostateczne, że się tak wyrażę, bo takie sformułowania już kiedyś padały w totalitaryzmach, z tymi ludźmi, którzy są po prostu bezużyteczni z punktu widzenia dóbr materialnych, tak to nazwijmy. A więc zobaczmy, oczywiście nie wszędzie należy widzieć zło, ale pytajmy, kim jest ten, co proponuje. czy jego motywacją jest promocja tych wartości, na których chcemy budować, czy też czegoś innego, bo równie dobrze może być uwodzicielem. Uwodziciel ma to do siebie, że on, nie powie, chcecie uprowadzić. Uwodziciel będzie uwodził, czyli robił dobrą minę do złej gry po to, żebyśmy za nim poszli. Bo jak zrobi złą minę, to nas wystraszy, ale jak będzie robił maślane oczka, prawda, rozdawał całuski, jaki to jest fajny, jaki sympatyczny, jaki atrakcyjny, no to wówczas może nas uwieść i możemy za nim pójść, tylko że jak nas uwiedzie, to już później nas ukradnie. I ukradnie nas sobie, rodzinie, albo też właśnie ta kradzież, o której wspominamy dzisiaj, czyli kradzież chwały Bogu. I zobaczmy, w wielu domach dzieci już nie są związane z rodzicami, bo są wykradzone w myśleniu, w sposobie bycia, w emocjach, we wzorcach małżeńskich, poprzez różnego na przykład rodzaju seriale, reality show, jakieś inne tego typu sprawy. Wzorce małżeńskie już nie są mężczyzna, kobieta, jeden mężczyzna, jedna kobieta, już związek sakramentalny jako coś, co przebrzmiało, prawda? No to już są dzisiaj podawane inne wzorce i w myśleniu dzieciaki są uprowadzane. Wcześniej jednak dokonywało się zwiedzenie rodziców. Bo rodzice później też, albo księży też się dokonuje zwiedzenie, to, bo tak mówi się nieraz o małżeństwie, o żonie, o mężu, no ale tak samo jest zwiedzenie przecież kapłanów. I należałoby zaprotestować, kiedy tylko podaje się przykład małżeństw. Także kapłaństwa trzeba podawać przykład. Życia zakonnego trzeba podawać przykład, gdzie jest też możliwość zwiedzenia. Do tego różne ideologie wdzierające się do szkół. Lekcja religii ma być redukowana, prawda? Albo wyrugowana, albo niektórzy dyrektorzy traktują religię jako piąte koło u wozu, dając na pierwszą, ostatnią godzinę, albo dając dzieciom wybór religia albo nic. Więc wolne, możecie iść do domu. To jest zwiedzenie, to jest przykład zwiedzenia. Odzyskanie myślenia to oddanie chwały Bogu, bo Pan Bóg uczynił człowieka istotą myślącą. Dlatego musimy przyjrzeć się temu, komu chcemy zaufać, komu chcemy powierzyć siebie, komu chcemy powierzyć swoją rodzinę, komu chcemy powierzyć swoje dzieci. I wydaje się, że jedyna prawda pochodzi z telewizora, że politycy, którzy nieraz aż pienią się, żeby kogoś nazwać tak czy inaczej, bo to zapewni im większy rozgłos, cytowalność, oglądalność, rozpoznawalność. I w tym cyrku człowiek uczestniczy. Rośnie dzisiaj całe pokolenie, także bezstresowe, które myśli, że to, co jest w świecie wirtualnym, ma przełożenie na rzeczywistość, ale albo że jest rzeczywiste i przychodzą najmniejsze trudności w życiu i ludzie nie wytrzymują, bo stajemy się coraz słabsi psychicznie. Nie potrafimy sobie poradzić z różnego rodzaju przeszkodami, trudnościami. Nie radzimy sobie, bo panowie myślenia podpowiadali im, jak było zdrowie, jak były pieniądze, że świat leży przed tobą otworem, że ty jesteś panem świata. Ale jak coś się zawali w tym świecie, to właściwie zostajesz sam. Bo ci, którzy podpowiadali, gdy miałeś zdrowie i pieniądze, bo chodziło, żeby cię wykorzystać, teraz mają cię w nosie, dlatego że już jesteś nieatrakcyjny pod względem fizycznym i pod względem konsumenckim, bo już pieniędzy na przykład nie masz, albo nie masz ich tyle, ile oni chcą z ciebie wziąć. Bo leżysz nieruchomo w łóżku, bo jesteś sparaliżowany i czekasz na to, żeby ktokolwiek podał ci szklankę wody, tylko nikogo już to nie obchodzi. Bo takie może być wychowanie człowieka. Tylko do tego, dopóki jesteś użyteczny. Jak jesteś nieużyteczny, to zastrzyk, do widzenia i cię już nie ma. Więc to jest jakiś cyrk, który jest wyprawiany. I ludzie z wypiekami na policzkach obserwują i 2 miesiące przed telewizorem w ciągu roku spędzamy w takim cyrku, dodatkowo jeszcze co najmniej miesiąc na ekranach różnych urządzeń elektronicznych. I czy myślimy, że to szaleństwo nie ma wpływu na nas? Czy myślimy, że to nas, absolutnie to nas nie rusza? Jakby nas nie ruszało, to te zmiany, które się dokonują i to wcale nie tak wolno w naszym społeczeństwie, nie dokonywałyby się, a się dokonują. I można zaklinać rzeczywistość, że tego nie ma, można zamykać oczy, tylko problem jest w tym, że to jest. Nasze społeczeństwo, także psute przez 50 lat komunizmu, a później przez kolejne lata tak zwanej liberalnej dżungli, gdzie kradzież była praktycznie na porządku dziennym, od góry do dołu, też reperuje sobie dopiero serce. Bo zobaczmy, jak wiele dzisiaj słów funkcjonuje na to, by kradzieży nie nazwać kradzieżą, żeby zwykłego złodzieja nie nazwać złodziejem, jakie to są słowa, które zamazują rzeczywistość i próbują tę rzeczywistość pudrować. To jest skombinowałem, załatwiłem, wziąłem, nie oddałem, zabrałem, pożyczyłem sobie, zapomniałem oddać, korupcja, prawda, rozrzutność, przywłaszczenie, zagarnięcie, piractwo, fałszerstwo, no i tak dalej, i tak dalej. To są różnego rodzaju słowa, które można streścić w jednym, po prostu złodziejstwo, kradzież. I takich słów używa się dzisiaj, by złodzieja nie nazwać po prostu złodziejem i by przykryć to, co Bóg tak prosto nazwał w przykazaniu składającym się z dwóch słów. A my z tego robimy wielosłowie. Nie kradnij. Świat używa wielu słów, wymyśla różne nazwy, by przykryć to, co jest sednem sprawy. By przykryć zwykłe złodziejstwo. I demonowi jest zupełnie obojętne, jak to będzie się nazywać. Czy to będzie się nazywało wziąłem, nie oddałem, czy to będzie się nazywać kradzież. Każdemu z tych słów można by zresztą osobną katechezę poświęcić. Ale istota będzie ta sama. Istota będzie ta sama. Demon nie będzie sprzeczał się o nazwy. Demon tylko będzie podpowiadał to, co nas wprowadzi w grzech, a więc w śmierć, a więc odbierze chwałę Bogu. I powiedzmy sobie na koniec jeszcze jedno, że serce złodzieja mamy wtedy również, kiedy chcemy w życiu tylko brać. Kiedy mamy grabie skierowane w swoją stronę wyłącznie i grabimy na siebie, ale nie chce nic dać z siebie innym, to nie jest tylko egoizm. To jest także serce złodzieja. A okradać można Boga, okradać można Kościół, okradać można ojczyznę, rodzinę, drugiego człowieka, okradać można także samego siebie. Każdy grzech jest okradaniem siebie z Bożego błogosławieństwa. Wielu katolików dzisiaj okrada Kościół. To oczywiście bardzo proste stawiać wymagania Kościołowi, samemu stając sobie z boku, poza Kościołem, stać się obserwatorem i komentatorem zewnętrznym Kościoła. To jest bardzo prosto. Czyli wymagania obowiązują innych, ale nie mnie. Więc popatrzmy, jakim jestem ja, zanim zaczniemy mówić o Kościele. Bo mówiąc o Kościele, o sobie mówimy. I okradamy Kościół wówczas właśnie ze świadectwa wiary. Jesteśmy złodziejami, kiedy otrzymujemy w Kościele wielki skarb, jakim jest Chrzest Święty, jakim jest bierzmowanie, jakim jest Eucharystia, jakim jest pojednanie, sakrament pokuty i pojednania, jakim jest małżeństwo, jakim jest kapłaństwo. I jeśli ten skarb marnotrawimy, to okradamy Kościół. To okradamy Kościół. Defraudujemy ten skarb powierzony w Kościele. I to jest tak, jakbyśmy chleb wyrzucali na śmietnik. kiedy defraudujemy, czyli okradamy Kościół z tego wielkiego skarbu, który Kościół nam powierzył. Chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta i pojednanie, małżeństwo, kapłaństwo. Serce nastawione tylko na branie, działające na zasadzie należy mi się, to jest serce złodzieja. I może niech to będzie taką, no takim wprowadzeniem w to przykazanie, które szczegółowo będziemy sobie omawiać w następnych katechezach. To jest przykazanie składające się z dwóch słów: nie kradnij.